To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
o dziennikarstwie pod ostrzałem.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Jest ze mną dzisiaj Piotr Stasiński, wieloletni wicenaczelny Gazety Wyborczej oraz doradca Fundacji Gazety Wyborczej. A rozmawiamy, ponieważ w ubiegłym tygodniu w Zaragozie odbyła się taka uroczystość, w czasie której król Hiszpanii we własnej osobie wręczył nagrodę Złote Pióro Wolności, którą przyznaje Międzynarodowy Związek Wydawców Prasy, na ręce Joanny Krawczyk oraz Piotra Stasińskiego właśnie. Piotrze, jakbyś mógł opowiedzieć, bo ja tak mogę gadać, ale jakbyś mógł opowiedzieć, co tam się stało i dlaczego dostaliśmy tę nagrodę?
No, to było imponujące, muszę powiedzieć. Witam wszystkich i dziękuję, że chcecie pogadać na ten temat, bo uważam, że sprawa jest godna absolutnie uwagi. To jest największe na świecie Stowarzyszenie Wydawców Pracy, które od paru lat, ono ma skrót po polsku WAN IFRA, a po angielsku wymawiają One IFRA, czyli World Association of News Publishers. I to jest stowarzyszenie, które od kilku lat przyznaje też nagrody właśnie Golden Pen of Freedom, czyli Złote Pióro Wolności. Na tym kongresie w Saragosie, Zaragoza, tak jak to mniej więcej wymówiłeś, w Saragosie, którą znamy skądinąd ze słynnej powieści Jana Potockiego, aczkolwiek baśniowej, w tej Saragosie odbył się ten kongres, na którym jednym z ważnych wydarzeń, którym właśnie uczestniczył król Hiszpanii Filip VI, było wręczenie nam tej nagrody. Nagroda została nam przyznana dlatego, że Gazeta Wyborcza robi na nich wrażenie. Oni rozumieją, że my nie jesteśmy stuletnią gazetą jak wiele innych na świecie, ale jesteśmy 30-letnią gazetą, która dba o demokrację w Polsce, a się jej broni. Dostaliśmy to dlatego właśnie, że jesteśmy, powiedzmy, taki, jak oni to mówią, beacon of media freedom, czyli jesteśmy, tak powiem, latarnią morską wolności prasy, i także dlatego, że Gazetę Wyborczą spotykają rozmaite szykany ze strony obecnej władzy Prawa i Sprawiedliwości. Ironiczna nazwa. No więc myśmy dostali tę nagrodę także jako Fundacja Gazety Wyborczej, która istnieje od kilku lat, i także dlatego, że Fundacja Gazety Wyborczej bardzo się angażuje we współpracę, właściwie w pomoc, na razie dość jednostronną, ale to się zmieni, mam nadzieję, dla ukraińskich dziennikarzy, którzy są ciągle tam, takich, którzy tam wciąż pracują. I Fundacja Gazety Wyborczej przyznaje im na regularnych zasadach, a nie jednorazowa dotacja, przyznaje im wynagrodzenie dla ich pracy, żeby mogli ją kontynuować. Co najmniej kilkudziesięciu dziennikarzy otrzymuje pensję, ponieważ my współpracujemy, to znaczy pomagamy kilku organizacjom dziennikarzy, które to organizacje Joanna Krawczyk tam wymieniła, co było bardzo fajne, wymieniła w swojej przemowie przy przejmowaniu tej nagrody. To są organizacje ze Lwowa, ale ze środka Ukrainy, z Kijowa, zewsząd. Takie organizacje dziennikarzy, przez które my rozprowadzamy tę pomoc. To są ludzie, których znamy, którym ufamy, którym się przyjaźnimy, z którymi współpracuje ta Rada Fundacji, nie tylko Joanna, bo także na przykład Grzegorz Piechota, nasz kiedyś bardzo znakomity pracownik i autor, który w tej chwili jest researcherem, badaczem Reuters Institute w Oxfordzie. A oni otrzymują od nas taką regularną współpracę. Ja ich poznałem tam w tej Saragosie, co jest dziwne, bo mogliśmy się poznać gdzie indziej, ale poznaliśmy się w Saragosie. I oni tam byli niesłychanie fetowani, ci ukraińscy dziennikarze. No i bardzo było podkreślane także to, że my, Gazeta Wyborcza, Fundacja Gazety Wyborczej, w szczególności pomaga im w tej sprawie. A myśmy to zrobili w ten sposób, znaczy nasza fundacja dzięki tam rozmaitym kontaktom Joanny i innym kontaktom członków takiej specjalnej rady naszej fundacji, w której także jest wspomniany Grzegorz Piechota, myśmy skłonili, ale nie było to trudne, taką tak zwaną Nordic Group, tak? To znaczy grupę takich mediów i wydawców mediów ze Skandynawii, do tego, żeby oni włożyli w to pieniądze. Tą dotację, donację, którąkolwiek dla ukraińskich dziennikarzy. I to jest bardzo pokaźna kwota. To chyba jest w tej chwili około 1 000 000 euro. Jedną z najważniejszych tam grup tych donatorów to jest Bonnier. Bonnier to jest wielka firma szwedzka. Członkiem naszej rady jest Peter Wołodarski, czyli człowiek, który jest editor in chief, jest redaktorem naczelnym Dagens Nyheter. To jest drugi największy dziennik Szwecji. Nie było to w gruncie rzeczy trudne, dlatego że Skandynawowie, bo tam są też Norwedzy i Finowie, ich organizacje, oni są naprawdę przejęci. I dlatego ten Van Ifra zdecydowała się przyznać tę nagrodę jednym i drugim, to znaczy Gazecie Wyborczej za tak zwany całokształt, jak to się często mówi, a Fundacji Gazety Wyborczej w szczególności za pomoc dla mediów ukraińskich.
Jeżeli byłbyś w stanie ocenić, w jakim stopniu ta pomoc, którą Gazeta Wyborcza i za pośrednictwem Gazety Wyborczej kierujemy do Ukrainy, w jakim stopniu ona pozwala nam wiedzieć więcej o tym, co dzieje się w Ukrainie, jaki jest przebieg tej wojny, to byłbyś w stanie to ocenić?
To jest sprawa uboczna, dlatego że tam my mamy korespondenta, my mamy też bardzo dobrych autorów, którzy śledzą te wydarzenia. To nie na tym polega, że oni mają się wywdzięczać newsami. To polega na czym innym. Oni pracują dla siebie, oni pracują dla ukraińskich obywateli, dla ukraińskiego społeczeństwa. Oni piszą po ukraińsku. Czyli my im pomagamy uprawiać ich zawód jak wcześniej. Oczywiście nie jak wcześniej, bo jest wojna i oni są pod ostrzałem i oni walczą o życie. Ale to nie polega na tym, że tu ma być jakaś wzajemność. To nie jest barter, że tak powiem. To znaczy, to jest naprawdę pomoc. Tak? Czyli newsy na temat wojny my zbieramy zewsząd. No, z tysięcy źródeł. Także oczywiście od ich mediów, dlatego że umiemy też przeczytać po ukraińsku, co piszą. Niektórzy piszą też po rosyjsku, no bo tam jest, jak wiemy, w Ukrainie jest dość dużo rosyjskojęzycznych mieszkańców. Więc my wiemy, co się dzieje w Ukrainie, mamy naszych korespondentów. Mamy Piotra Andrusieczkę, który znakomicie jest zorientowany w ukraińskich realiach. Zna tam odpowiednich dziennikarzy, zna media, zna polityków, zna mnóstwo także wojskowych oczywiście. Więc stąd czerpiemy newsy przede wszystkim. Więc powtarzam, tej pomocy Fundacji Gazety Wyborczej dla ukraińskich dziennikarzy nie chodzi o to, żeby dzięki temu wiedzieć więcej o wojnie, bo wiemy dużo o wojnie metodą normalnego dziennikarstwa, zbierania informacji, zbierania ich znajomości źródeł. Tu chodzi o to, żeby oni mogli wykonywać tę pracę, która tam jest najbardziej potrzebna. Ci dziennikarze ukraińscy, ich przedstawiciele byli na tym kongresie i jak mówiłem już wcześniej, oni byli niesamowicie fetowani. Tam za każdym razem proszono ich, żeby weszli na scenę, żeby okazać solidarność i tak dalej. Kiedy Joanna, a potem ja wygłosiliśmy takie swoje przemówienia po angielsku na temat takie acceptance speeches, to znaczy że przyjmujemy tę nagrodę i dlaczego, to do nas podchodzili ukraińscy dziennikarze, a także Ukraińcy, którzy pracowali dla rozmaitych firm medialnych, żeby nam pogratulować. Dlatego, że taki kongres Van Ifra to jest potężna impreza. Potężna. To się odbywa w takim pałacu kongresów w Saragosie, który jest wielkości kilku boisk piłkarskich. I tam były, no, jak mówiłem, ponad 1000 ludzi, ale jednocześnie był taki exhibition hall, taka sala, w której jakieś kilkadziesiąt co najmniej rozmaitych firm medialnych, także zajmujących się konsultingiem w dziedzinie mediów cyfrowych, mieli takie swoje jakby kioski, takie stanowiska. I oni tam reprezentowali swoje tak zwane produkty, prawda? I consulting i whatever. I oni byli bardzo też zainteresowani tym, co się dzieje. Okazało się, że w niektórych z tych firm, które tam wykupiły te, czy tam wydzierżawiły te stanowiska, pracują Ukraińcy, kobiety i mężczyźni. I jak usłyszeli, co my mówimy i co my robimy i dlaczego dostaliśmy tę nagrodę, to podchodzili do nas całować i ściskać, słuchajcie. No to naprawdę Ja byłem tam mocno wzruszony, nawet bardziej niż rozmową z królem. Która skądinąd też była anegdotycznie interesująca.
Rozumiem, że to nie jest na zasadzie, że oni muszą się, wiesz, wywdzięczać i informować nas o tym, co my chcemy wiedzieć, tak? Chodzi mi o to, w jakim stopniu to, co Gazeta Wyborcza robi, pozwoliło zachować ukraińskie dziennikarstwo w funkcjonowaniu, bo kiedy przewodniczący IFRY mówił o tej pracy, to powiedział, że w zasadzie bez tej pomocy duża część ukraińskiego dziennikarstwa nie byłaby w stanie funkcjonować. Więc jaka jest sytuacja teraz dziennikarstwa w Ukrainie?
Ich praca w Ukrainie to było dość skomplikowane przed wojną. Tak? Dlatego, że kraj jest poprzecinany rozmaitymi interesami, które można uważać za nikczemne. Tak? Mają charakter korupcyjny. Ci dziennikarze, których my znamy i których szanujemy, to są tacy, którzy zajmowali się w dużej części takim investigative reporting, takim dziennikarstwem śledczym i także oczywiście z kontrolą władzy publicznej. Ale rozpoczęła się inwazja Putina, inwazja Rosji, to oczywiście te względy, które ich motywowały wcześniej, stały się mniej istotne. Ważniejsza była jedność i obrona kraju. Wobec tego i część z tych dziennikarzy, duża część, wyjechała na wojnę jako korespondenci wojenni. Więc oni są w zupełnie innej w tym sensie sytuacji niż jako dziennikarze w kraju, którym jest pokój. Może nie spokój, ale pokój. I w tej chwili oni się głównie koncentrują na opowieściach dotyczących wojny, obrony, zniszczeń, morderstw. Właściwie trzeba powiedzieć ludobójstwa rosyjskiego na ukraińskim społeczeństwie, na ukraińskim narodzie, a nie tylko ukraińskim, bo jak wiemy, obywatele Ukrainy składają się z bardzo, bardzo wielu mniejszości etnicznych i religijnych. Krótko mówiąc, to Warren Fernandez, czyli ten szef infra, który mówił o nagrodzie, on sobie z tego zdaje sprawę, Van Infra też to rozumie, że rzeczywiście bez naszej pomocy i tej Nordic Group, którą myśmy, że tak powiem, wciągnęli do tej całej operacji, ale także dzięki pomocy z różnych innych miejsc, głównie z zachodniej Europy i ze Stanów Zjednoczonych, ci dziennikarze nie mieliby jak pracować. Różne rzeczy wiemy o tej sytuacji wojennej, ale nie wszystko wiemy. Na przykład, że w części kraju, zwłaszcza na wschodzie, jest zwyczajny głód. Tam nie ma wody. Jakże ta gospodarka Ukrainy jest zniszczona pewnie w 80%. Jak oni mają sobie poradzić z pracą? Czy oni dostają jakieś wynagrodzenie? Jakim cudem oni mają pracować? Za kromkę chleba czy za dziękuję? No przecież muszą jakoś żyć. Wobec tego pomysł nasz fundacji polegał na tym, żeby im dać te fundamenty, no te rudymenty, żeby oni mogli w ogóle pracować. My im przecież nie mówimy, co oni mają robić w twoim zawodzie. Oni wiedzą lepiej od nas. Natomiast my mamy im pomóc i pomagamy w tym sensie, żeby mogli stać na mniej więcej na nogach, bo w skrócie mówiąc, to są ludzie pod ostrzałem. To są ludzie, którzy nie tylko wykonują swoją pracę, ale muszą zadbać o byt. Na tym to polega. Tam już zginęło kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu dziennikarzy ukraińskich. My nie wszystko wiemy. Jak dzisiaj Rosjanie zaatakowali konwój cywilny, ewakuacyjny, to zamordowali jednocześnie w jednej chwili 20 osób. Ilu dokładnie zginęło dziennikarzy, to my jeszcze nie wiemy. Myśmy powinni to wiedzieć szybko i te informacje zbierać i je nagłaśniać.
Jest taki pogląd, i od razu powiem, że to nie jest mój pogląd, ale jest to pogląd przypisywany tak zwanym osobom umiarkowanym, chociaż moim zdaniem to jest po prostu pogląd umiarkowanie mądry, że Gazeta Wyborcza, czy w ogóle polscy demokraci bardzo się zajmują sprawami zagranicznymi, a dużo mniej zajmują się sprawami krajowymi. Gdybyśmy wzięli te wszystkie fundusze i zaangażowani i pracę kierowali w kraj, to szybciej by się uporano z wyzwaniami, które mamy na arenie krajowej. Czy mógłbyś ten pogląd skomentować? Bo wydaje mi się, że w dużej mierze twoje wystąpienie w Zaragozie czy Saragosie było poświęcone właśnie temu, że wyzwania, z którymi mierzymy się w kraju, to nie są inne wyzwania niż te, z którymi mierzymy się międzynarodowo.
No oczywiście, że tak, tylko że znaj proporcją mocium panie, czyli tut proporcją gardy, tak? To znaczy my jesteśmy w kraju, który wolne media walczą o swoją wolność i o wolność i o demokrację. Mówiąc patetycznie, ale ten patos jest tu absolutnie uzasadniony. Więc chodzi o to, że my przecież robimy to, co trzeba. Gazeta Wyborcza się nieustannie zajmuje kontrolą tej władzy. Demaskowaniem rozmaitych afer, skandali i łamania konstytucji i rządów prawa. Ja o tym mówiłem na tym kongresie odbierając nagrodę. I to jest nasze zajęcie i nasze zadanie. Ale my robimy trochę więcej. Dlatego, że Fundacja Gazety Wyborczej pomaga oczywiście Ukraińcom, ukraińskim dziennikarzom, ale też my mamy specjalny fundusz i specjalny program dla dziennikarzy śledczych spoza Gazety Wyborczej w Polsce. Tak? I mieliśmy już dwie edycje tego programu. Składane są wnioski przez dziennikarzy. Dziennikarze z różnych miejsc, bardzo wielu lokalnych, zgłasza się do nas, mówi, jaki ma projekt, co chciałoby zrobić, ile czasu na to potrzebują, ile pieniędzy. I dostają tyle pieniędzy, ile sobie życzą i czasu tyle, ile potrzebują. Pod warunkiem oczywiście, że my w takiej specjalnej komisji jury, my ocenimy, że ten projekt jest sensowny, produktywny, ma szansę realizacji i zostanie opublikowany w mediach lokalnych lub innych. To różnie jest, bo to wszystkie, bo to dotyczy nie tylko mediów pisanych, ale także na przykład reportaży telewizyjnych, podcastów i tak dalej, chociaż najwięcej się zgłasza autorów gazet, mediów pisanych, także online oczywiście. I lokalnych dziennikarzy, więc w dwóch edycjach przyznaliśmy takie, można powiedzieć, stypendia na przeprowadzenie operacji śledczych, badania w dziedzinie dziennikarstwa śledczego, co ma o tyle olbrzymi sens, że jak ktoś nie wie, to niechże się dowie, że mianowicie dziennikarstwo śledcze to jest trudne zajęcie, dlatego że to nie jest tak z dnia na dzień. To się pracuje 2 tygodnie albo 2 miesiące. Trzeba pozbierać źródła. Źródła nie chcą mówić, częściowo są anonimowe, ludzie się obawiają. Trzeba się napracować, żeby zrobić porządny materiał śledczy. Dziennikarze lokalni mają też olbrzymią trudność, ponieważ to są małe zespoły. Te media są raczej skromne w sensie finansowym, dość biedne. Nie mają znowu dużych przychodów, ani z reklam, ani z subskrypcji i tak dalej, więc... I my im pomagamy dzięki donatorom dla fundacji. Także próbujemy robić różne rzeczy, które mają naszym zdaniem dużo sensu. W dziedzinie, o którą pytałeś, to znaczy jak tu naprawić sytuację w Polsce. Ja tam mówiłem o tym oczywiście w tym przemówieniu i tam wygłosiłem takie dwie tezy. A mianowicie, że w Polsce mamy do czynienia z dwoma takimi paskudnymi i bardzo dewastującymi społeczeństwo obywatelskie i w ogóle państwo zjawiskami. Jedno to jest atak na wolne media z różnych stron i za pomocą różnych środków, który prowadzi do cenzury nie wprost. Cenzury, jak ja to nazwałem po angielsku, censorship by other means, to znaczy cenzury innymi metodami. Inaczej to się często nazywa chilling effect, czyli efekt mrożący. W przypadku Gazety Wyborczej, już nie rozwijając tego przesadnie, to powiem, że to najbardziej polega na nieustannych pozwach. My mamy od 2015 roku w Gazecie Wyborczej, myśmy dostali od różnych polityków, instytucji politycznych, wszystko związane z PiS-em, nawet od samej partii PiS, myśmy dostali około 100 pozwów. Chodzi o to, żeby cię zamęczyć, żeby zmusić dziennikarzy do tego, żeby zamiast pracować nad materiałami dziennikarskimi, żeby pisali odpowiedzi na pozwy. Żeby zamęczyć i w sensie finansowym, i w sensie czasowym, i energii poświęcanej na to, żeby zamęczyć naszych prawników. Prawda? Taki Obajtek na przykład, który jest szefem tego Orlenu, wszyscy go tu przecież znamy, raczej z jak najgorszej strony. I z powodu cyklu naszych artykułów, no, on już nam przysłał chyba z 50 różnych pozwów. występując w różnych rolach, jako osoba prywatna, jako szef Orlenu, jako szef energii w swoim czasie, no Bóg wie czego. No w każdym razie oni nam przysyłają ciężarówkami, i to mówię bez przesady, pozwy, ciężarówkami. Tyle tam papieru. Ja to nawet miałem taką fotografię, którą tam ludziom pokazywałem na tym kongresie. To się dzieje, jak to jednego dnia przyjeżdża pół ciężarówka z pozwami od Obajtka. I to nawet nie chodzi o to, że oni wygrają te sprawy, bo daj Bóg, my wciąż wygrywamy, tak? Dzięki pracy naszych prawników, dzięki sprawności naszych redaktorów, ale przede wszystkim dzięki temu, że materiały, które publikujemy, są rzetelne. Ta zabawa, w cudzysłowie, polega na tym, że oni nie odpowiadają na pytania, znaczy firmy, ludzie, politycy, biznesmeni związani z władzą, menedżerowie spółek Skarbu Państwa, czyli także lojaliści władzy, oni nie odpowiadają na pytania najczęściej, które zadaje dziennikarz w trakcie pracy nad materiałem. Natomiast kiedy nie odpowiadają, no to my publikujemy, że nie odpowiedzieli, a następnie oni przysyłają pozew, że ich stanowisko nie zostało uwzględnione. I to jest takie nękanie. To się po angielsku najczęściej nazywa legal harassment. A też jest to zjawisko, które ma swoją teraz, że tak powiem, instytucjonalną formę i dlatego zostało nazwane takim szumnym skrótem, który brzmi SLAP, i to się rozwija w ten sposób, że to jest Strategic Lawsuits Against Public Participation, czyli strategiczne pozwy przeciwko uczestnictwu w życiu publicznym. No to jest właśnie to, tak? To znaczy oni chcą w ten sposób zniechęcić, wystraszyć, zamknąć nam gębę, że się tak wyrażę. To są właśnie te metody nękania. I to jest pierwsza teza, czyli to jest jedna z najważniejszych metod cenzury za pomocą innych środków. Nie ma cenzury bezpośrednio oficjalnej, natomiast jest tego rodzaju cenzura, powiedzmy w cudzysłowie, ale o podobnych skutkach. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest coś, co ja nazwałem tam w tym swoim przemówieniu, że to jest likwidacja opinii publicznej, a co najmniej jej unieważnianie. Otóż my właściwie co miesiąc publikujemy ze 2-3 materiały śledcze, które demaskują rozmaite łajdactwa, skandale, przypomnę, maseczki, respiratory i tak dalej. No to mnóstwo takich rzeczy, żeśmy opublikowali, także o wspomnianym Obajtku. I co? I albo nas spotykają pozwy, albo kompletne ignorowanie tego. Nie odpowiadają na żadne pytania, sprawy nie ma, władza zmienia temat, to jest ulubione określenie tych PR-owców tego PiS-u, to znaczy przykryć awanturę, aferę, skandal za pomocą innego tematu, tak? Na przykład reparacje niemieckie. Oni robią skandal w sprawie praworządności, czyli rządów prawa w Polsce, nie uznają europejskich traktatów, nie uznają europejskich wartości, a w szczególności nie uznają wyroków trybunałów europejskich i opowiadają, że robią tu reformę sądownictwa. Oczywiście nie robią, tylko próbują sądownictwem zawładnąć w Polsce i wszystkich sędziów uzależnić od siebie, a tych, co się nie dają, wyrzucić z zawodu najchętniej albo ich tak nękać postępowaniami dyscyplinarnymi. My ciągle o tym piszemy, a władza nie reaguje. I to prowadzi do zjawiska, które ja nazywam likwidacją opinii publicznej, dlatego że opinia publiczna, w moim przekonaniu, ale to jest chyba dosyć trafne określenie, opinia publiczna działa wtedy, kiedy jest sprzężenie zwrotne. Tak? Kiedy ty coś publikujesz, co jest ważne z punktu widzenia oceny władzy publicznej i tak dalej, czyli na przykład obnażasz jakąś aferę i coś z tego wynika. Znaczy są jakieś konsekwencje, to znaczy jakiś drań, który się dopuścił tego rodzaju nadużyć, które zostały skrupulatnie opisane i rzetelnie przez nas, a staramy się, żeby były rzetelnie i w 99,9% to są rzetelne opowieści, no, że coś się stanie, tak? Że taki łobuz zostanie zdymisjonowany, że on przestanie rządzić tą swoją dziedziną, którą otrzymał od partii rządzącej i zostanie wywalony. Że zmieni się postępowanie władzy w jakikolwiek sposób. Otóż ono się nie zmienia. Konsekwencji nie ma. Tak? Ostatnio mamy dymisję Dworczyka po roku mniej więcej od ukazywania się wiarygodnych całkowicie e-maili, które demaskują i obnażają łajdactwo tej władzy. No i Dworczyk się zdymisjonował z powodu prywatnych okoliczności. No dajcie spokój. No więc w tym sensie opinia publiczna przestanie istnieć, dlatego że nie ma wpływu. No jak nie ma wpływu, a my jesteśmy częścią, i to ważną, opinii publicznej, no to co? Więc nam pozostaje coś, co Adam Michnik często przywołuje. My musimy gęgać. My musimy gęgać jak gęsi kapitalistyczne. My musimy gęgać, mimo że tamci udają, że nic się nie dzieje i że deszcz nie pada, tak? Że nic się nie dzieje. W ogóle oni są okej. Okay, tak? Ta władza jest okej. Okay, znakomita. Jest fantastyczna. To mniej więcej opowiadałem na tym kongresie i to wydaje mi się, że spotkało się ze zrozumieniem, ale ponieważ ja od jakiegoś czasu wysyłam rozmaite takie informacje i nasze artykuły w różne miejsca na świecie, zwłaszcza do organizacji dziennikarskich i takich, którym wolność mediów, wolność wypowiedzi, wolność prasy leży na sercu, to jest to jedna z przyczyn, że oni wiedzą o tym, co tu się u nas dzieje, dzięki temu myśmy tę nagrodę dostali. No więc myślę, że mam satysfakcję, bo mi się wydaje, że my na to zasługujemy. No ale jak mówiłem na początku, tout proportion garde, tak? Czyli z najproporcją moczą panie. Gorzej mają dziennikarze ukraińscy, którzy są dostrzani. Gorzej mają dziennikarze w Meksyku, których w tym roku zamordowało już 15. I zawsze tam są największe liczby zamordowanych dziennikarzy, ponieważ w Meksyku mordują dziennikarzy nie tylko gangi narkotykowe, co przede wszystkim, ale także policja polityczna, bojówki wynajmowane przez lokalnych gubernatorów, najrozmaitsi łajdacy, którzy wysługują się władzy, ponieważ tamci dziennikarze obnażają ten cały handel narkotykami, który służy właśnie tym gubernatorom prowincjonalnym i tak dalej, i który służy wzbogacaniu się przez ludzi partii rządzącej i tak dalej, i tak dalej. Więc oni obnażają tę korupcję, tę zorganizowaną przestępczość i są mordowani. Nagrodę, którą myśmy dostali w tym roku, wcześniej dostał na przykład Dmitry Muratow z Nowej Gazety, tak, który potem otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Nagrodę, którą myśmy dostali w tym roku, wcześniej otrzymała Maria Ressa z Filipin, która jest niesłychanie zasłużoną i bardzo prześladowaną dziennikarką, która nie ucieka z Filipin i ciągle tam pracuje, która również razem z Dmitrym Muratowem otrzymała później pokojową Nagrodę Nobla. Pokazuje kontekst, dlatego żebyśmy nasi słuchacze, żeby rozumieli, że to nie jest jakaś banalna nagródka i żeby było jasne, żadnych pieniędzy nie dostaliśmy, tylko honor i zaszczyt i docenienie naszej pracy, tylko to jest poważna nagroda, która została przyznana przez organizacje obejmujące swoim zasięgiem właściwie wszystkie kontynenty. Na tym kongresie było ponad 1000 osób, prasa hiszpańska, w szczególności aragońska, to znaczy, ponieważ Saragosa jest stolicą Aragonii, dała naszą nagrodę ze zdjęciem na pierwszych stronach, co było piękne, oczywiście jestem tym bardzo zachwycony i tak dalej, no ale najważniejsze jest to, że ludzie z całego świata, od Afryki Południowej, Irlandii, Nowej Zelandii, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, byli tam obecni. Byli ludzie z BBC, Washington Post, New York Times, z najważniejszych mediów Południowej Ameryki, z najważniejszych mediów Azji, z Nowej Zelandii, Australii, no i mnóstwo ludzi z Afryki na przykład. No, więc dzięki temu, że tę nagrodę otrzymaliśmy, to ludzie na świecie rozumieją, gdzie jest ta nieszczęsna środkowo-wschodnia Europa, która teraz się o dziwo wybiła wcześniej się na niepodległość i demokrację, a teraz się zmaga z autorytaryzmem rodzimego chowu, co jest horrendalnym paradoksem historycznym.
Rozmawiamy o tych wszystkich wyzwaniach przed dziennikarstwem i w Polsce, i za granicą, i międzynarodowo, i w Ukrainie. I to jest taki moment, kiedy pewnie słuchaczka, słuchacz, osoba słuchająca ma taki moment, no, a co jeżeli ja chcę pomóc? Więc powiedz proszę, co może zrobić osoba cywilna czy osoba słuchająca, która chciałaby się przyłożyć do tej naszej pracy fundacyjnej, albo na tym froncie krajowym w sprawie dziennikarstwa śledczego, albo właśnie międzynarodowo, żeby pomóc sfinansować pensje dla ukraińskich dziennikarzy.
Nasza fundacja funkcjonuje nie tylko dzięki donatorom takim jak Nordic Group, wspomniałem o niej wcześniej, czyli tam Bonnier i inne firmy medialne ze Skandynawii, nie tylko dzięki biznesmenom i donatorom polskim, którzy pomagają nam w tym programie dziennikarstwa śledczego, ale także i może nawet przede wszystkim, bo to jest innego rodzaju motywacja, dzięki czytelnikom Gazety Wyborczej. My przy każdym artykule, który o tym wspomina, piszemy o tym, że i zachęcamy do tego, żeby ofiarować jakieś dotacje, jakieś datki, jakieś no po prostu pieniądze na Fundację Gazety Wyborczej. Jeżeli nasi czytelnicy, którzy na pewno to znajdą, a poza tym Fundacja Gazety Wyborczej ma swoją własną stronę, więc to można znaleźć zarówno na naszych stronach Gazety Wyborczej, jak i na stronach Fundacji. A w samej Gazecie Wyborczej jest taka rubryka, którą my tłumaczymy na angielski właśnie dzięki naszym czytelnikom, mamy na to pieniądze, żeby tłumaczyć. Na angielski tłumaczymy niektóre artykuły, w szczególności dotyczące no, fatalnego stanu rządów prawa w Polsce, czyli upadku rządów prawa, niszczenia rządów prawa. I tam publikujemy artykuły naszych autorów po angielsku, tłumaczymy je na angielski. I tam przy każdym z tych artykułów jest też zaproszenie do tego, żeby włożyć jakiś swój udział finansowy do funkcjonowania naszej fundacji, Fundacji Gazety Wyborczej. Mamy też newsletter, który się nazywa Solidarity with Poland, czy Democracy i tak dalej. No więc dobrze by było, żeby nasi słuchacze, którzy się zainteresują tym i uznają, że warto w to się jakoś zaangażować, żeby tam pomogli po prostu, bo mamy przed sobą jeszcze wiele roboty, nie tylko w dziedzinie przecież dziennikarstwa śledczego w Polsce, ale przede wszystkim tej ukraińskiej pracy, bo tam teraz trzeba będzie opracować projekty w nadziei, że ta wojna, nie wiem czy się skończy, ale w każdym razie przybierze może jakiś inny obrót takiego dręczenia przez wiele lat Ukrainy przez Rosję, ale będzie trochę inaczej i to dziennikarstwo dzisiaj można powiedzieć czysto wojenne, trzeba będzie odbudować i postawić na nogi te różne grupy medialne, te gazety, te media internetowe i tak dalej, pomóc im istnieć dalej, no to się nie skończy. Krótko mówiąc, będziemy potrzebowali znowu jakichś funduszy, żeby im je przekazać, żeby oni mogliby to odbudowywać i dobrze by było, żeby to było robione rzetelnie, to znaczy, żeby to nie ginęło gdzieś w diabły. Trochę tak jak ten nasz program dziennikarstwa śledczego, to znaczy, że jest projekt, jest ocena, jest tak zwana ewaluacja i wiadomo po co to jest, na jak długo i do czego ten grant, to stypendium może służyć, więc myślę, że my będziemy to prowadzić dalej, jak dobrze pójdzie. No i do tego jest oczywiście potrzebne są datki od naszych czytelników i nasi czytelnicy jak do tej pory no, sprostali temu, to znaczy my otrzymujemy datki. Dzięki temu ta fundacja funkcjonuje.
Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję za tę rozmowę. Państwa i moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu 8.10 Gazety Wyborczej był Piotr Stasiński, wieloletni wicenaczelny Gazety Wyborczej i doradca Fundacji Gazety Wyborczej. A rozmawialiśmy przy okazji Nagrody Złote Pióro Wolności, którą Gazeta Wyborcza otrzymała za wspieranie pracy ukraińskich dziennikarzy w czasie wojny. Producentką dzisiejszego podcastu jest Julia Radziwiłł-Fidon, a ja w imieniu Łukasza Grzymisławskiego zapraszam na następny odcinek podcastu Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, do usłyszenia.
8.10 Podcast Gazety Wyborczej.